Wczoraj troszkę napomknąłem o tej postaci, że właśnie papież Franciszek miał takie życzenie, żeby relikwie tego błogosławionego pojawiły się wtedy, gdy zorganizował dla młodych spotkanie z racji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i Piotr był tym, który miał patronować tym wydarzeniom. Postać, chociaż z Italii, to w niczym nie przeszkadza, żeby móc odnaleźć pewne rysy, pewne pytania, pewne podobieństwa do także swojego życia, bo każdy z nas ma pewne podobne pytania. Oczywiście, że każdego życie jest inne, zupełnie inne, nie? Ale wiele tych pytań jest bardzo podobnych. Ponieważ jeszcze wczoraj zaproponowałem, jakby było jakieś takie pytanie, bo o to wczoraj mówiłem, żeby nie było tak, że was wystawiłem. Także zaraz się pojawi koszyczek, będzie można włożyć. Jakby ktoś miał jakieś pytanie, to proszę, jak nie ma, a zechciałby jeszcze na następne spotkanie, to też można przynieść. Spróbujemy nad czymś się pochylić, jakby coś takiego było. Bo czasami jest tak, że coś nosimy w sobie, coś chcielibyśmy nawet gdzieś tam wyrazić. Wiadomo, że trudno jest nawet w klasie podnieść rękę i zadać takie pytanie. Jakby było, to można puścić tam do tyłu, niech sobie idzie po kolei, może ktoś akurat coś ma. No właśnie, nie ma odpowiedzi. Często jest tak, że się nawet potem mówi, że no na katechezę też by chodzili, ale tam właściwie nie bardzo było o czym pogadać. Tylko, że to jest tak, że jak ze swoich, nawet tutaj właśnie w średniej szkole lat, bo to jest wtedy troszkę inaczej, w podstawówce wiadomo, troszkę inaczej w szkole średniej, jak proponowałem na przykład tematy, że czekam na propozycję z klasy, to muszę wam powiedzieć, że na 6 lat mojego uczenia, czyli tam było pewnie kilkaset tych lekcji religii, no to nie wiem, czy 2 razy coś się pojawiło. Jeden to był temat taki, to pamiętam jak dzisiaj, ponieważ w Wadowicach, w rynku, w kościele jest codziennie adoracja Najświętszego Sakramentu całodniowa, a nie ma takiej na pierwszą niedzielę miesiąca, to właśnie pewnego miesiąca pamiętam, że przyszedłem na katechezę do liceum i nie mogłem rozpocząć nawet w ogóle, bo taki był rajwach, zamieszanie między uczniami. Dopiero się za chwilę dowiedziałem, jak już się wyciszyli lekko, o co chodzi. Otóż była taka adoracja, ksiądz, zresztą tutaj nawet niedaleko stąd pochodzący, ksiądz Staniek, pisał co miesiąc takie propozycje rozważań, nie musiały być brane, ale wielu kapłanów z tego korzystało. I jednego roku zatrzymał się nad rodziną, a właściwie nad poszczególnymi członkami rodziny. Jednym z tematów rozważania była sprawa jednego dziecka, jedynaka w rodzinie. Ponieważ nie wiedziałem w ogóle, co było, bo tak jak mówię, w Wadowicach nie było takiej comiesięcznej adoracji, to dopiero właśnie po modlitwie się dowiedziałem, skąd ta wojna i o co chodzi. Otóż byli na mszy świętej, przynajmniej niektórzy ci młodzi, i zaczęli krzyczeć, jak można takie słowa w ogóle wypowiedzieć, a jeszcze w kościele, a jeszcze na adoracji, to już w ogóle. Ponieważ nie wiedziałem, o co chodzi, nie wiedziałem, jaka jest treść, wiedziałem tylko z tego, co oni powiedzieli, to im poprosiłem, że katechezę zróbmy dzisiaj taką, jakby miała, a na następną weźcie sobie tekst, znajdźcie, bo jest do znalezienia, ja też sobie znajdę i się przygotujemy i porozmawiamy. I rzeczywiście się okazało, że im się adoracja skończyła po 4. zdaniu, bo byli tak oburzeni na słowa tego księdza, a nie posłuchali, co jest dalej. Bo to, co było jakby ściśnięte w tych pierwszych zdaniach, on potem dalej rozwijał. Tylko ich oburzenie było tak wielkie na te pierwsze zdania, no bo tam było, między innymi było powiedziane to, że jedynak w jakiś sposób jest pokrzywdzony przez los, nawet w taki sposób, że nie ma się z kim pokłócić w domu. A przez to jest nieodporny na wiele rzeczy, bo jak przychodzi porażka, no bo w domu jej nie zaznał. Na przykład brat z bratem, jak się pobije, to nawet jak się sami nie umieją pogodzić, to ich rodzice pogodzą za chwilę, nie? Wytłumaczą im. Jak jest jedynak, to nawet takiej sytuacji przeżyć nie może i to nie jest jego wina. To nawet nie jest wina rodziców. Albo nie musi być wina rodziców. Tylko to jest normalna rzeczywistość. Tak się stało. I jak się na przykład potem spotyka z jakimś problemem, wcześniej czy później, to się okazuje, że albo uważa, że jako właśnie ten, który wcześniej miał wszystko, no bo tylko dla niego w domu coś było, no to się mu zawsze wszystko należy. Często może iść przez życie tak, że się mu wszystko należy, bo tak było w domu. I potem przychodzą dramaty. Akurat sytuacja Piotra, o którym powiemy sobie dzisiaj, nie była dramatyczna, jak widać na tym zdjęciu, miał siostrę. I rzeczywiście trzeba powiedzieć, co nie zawsze się zdarza w rodzinach, byli dla siebie przyjaciółmi. I ta przyjaźń została także potem, kiedy Piotr umarł, bo umarł wcześniej, choć do tego jeszcze dojdziemy, ale Luciana, to jest ta dziewczynka, która jest tutaj obok po waszej lewej ręce, Luciana została żoną syna polskiego ambasadora i już nosiła polskie nazwisko i jak sama napisała w tej książce, która powstała o życiu Piotra, napisała ją ze wstydu. Dlatego, że się okazało, tak jak sama w tej książce trochę przyznaje, za mało się znali. Mimo, że byli przyjaciółmi, za mało się znali. Rodzina, wydawałoby się, zresztą tu już po nich trochę widać, że nie są biedni, ale przełączmy dalej, będzie jeszcze bardziej widać, że nie są biedni. O, po tacie wyraźnie widać, że nie był biedny. Zresztą założył gazetę, która do dzisiaj w Turynie się ukazuje. Bo to było miejsce życia narodzin Piotrka. Przy okazji też jeszcze uciekali za Turyn, bo mieli też taką letnią rezydencję poza Turynem. Ale po tacie widać, że biedny nie był. Dodatkowo ze względu na to, że miał duże wpływy właśnie przez to, że posiadał własną gazetę, został w pewnym momencie, i to już właśnie z takim stroju, powołany, żeby zostać ambasadorem Italii w Berlinie. To jest ten czas, kiedy powoli, niestety, powoli, ale Niemcy stają się coraz bardziej nazistowskie. I niestety Włochy troszkę w tym dopomagają, bo jakiś rodzaj nazizmu też we Włoszech, choć trochę inny, też się rodził. I Piotrek, kiedy już dojrzał, zaczął się buntować przeciwko temu, co nawet tata sobą reprezentował. Pieniędzy w tym domu nie brakowało. Więc ani z powodu braku jedzenia, ani z powodu braku ubrania, ani jakikolwiek innych ekonomicznych powodów Piotrek nie powinien był cierpieć. Przełączmy dalej. Po mamie widać, że też nie była biedna. Zresztą skoro miała męża ambasadora no to, i założyciela gazety, to, no to nie była biedna. Do tego też miała swoje hobby, zresztą ciekawe, bo była malarką i to podobno dość zdolną. Malowała obrazy różnego rodzaju i rzeczywiście Piotr bardzo polubił tą pasję mamy. Jak napisała Luciana, Piotrek nauczył się od mamy jednej rzeczy. Za chwilę zobaczymy. Idźmy dalej. To już są właśnie oboje z Lucianą. Tu nawet nie widać, że jakaś tam różnica wieku jest, bo rzeczywiście byli bardzo blisko tym wiekiem, więc tutaj widać, że ta młodość ich wspólna, czyli ich dzieciństwo i później młodość upływa wspólnie. Z tym, że Luciana była bardziej zdolna od Piotrka, przynajmniej w pierwszych latach, kiedy poszli do szkoły. Ona, można powiedzieć, tatę zadowalała swoimi ocenami, Piotrek nie bardzo. Łącznie z tym, że i przez to wstyd był duży i tata oczywiście wyrażał swoje negatywne emocje w tym temacie. Piotrek nie zdał do następnej klasy. Znaczy potem ostatecznie zdał, bo nadrobił materiał, no i przeszedł. Ale już samo to było porażką dla kogoś, kto w Turynie był postacią ważną. I cały czas go karcił za to, że zamiast robić głupoty, to powinien się uczyć. Piotrek się uczył, ale nie miał takiej zdolności, przynajmniej wtedy, jeszcze we wczesnym dzieciństwie, nie bardzo mu to wchodziło do głowy, zwłaszcza jeśli chodzi o kłopoty z językami, a to była łacina, której nie zdał. No niestety trochę się to odwlekło. Potem już było nieco inaczej. Więc stali się przyjaciółmi, co w rodzeństwie za częste nie bywa. Żeby ta bliskość między bratem a siostrą zamieniła się w to, co jest przyjaźnią. To jest piękna sprawa, rzeczywiście, bo doskonale wiemy, że nie chodzi tylko o przyjaciela, który mnie poklepuje po ramieniu, który mi mówi, jaki jesteś fajny, piękny, w ogóle jeszcze tych talentów innych wymieniamy, ale też czasami przyjaciel jest tym, który umie powiedzieć trudną prawdę. A akurat między nimi tak było. Luciana zresztą przyznała, że właśnie religijność była takim tematem życiowym, którego się nauczyła od swojego brata. Czemu? Bo mówiłem wczoraj też przy okazji homilii, to był dom ludzi niewierzących. Rodzice absolutnie nie mieli nic wspólnego z Panem Bogiem. Mama o tyle, że jej mama, czyli babcia Piotrka i Luciany, jakiś rodzaj pobożności wykazywała. Nawet dość często księża właśnie tam pod Turynem, w tej letniej rezydencji, bo tam mama na stałe mieszkała, księża zaglądali do domu, tym bardziej, że właśnie część szkół, które nie prowadzone było przez księży, no to właśnie wpadali i poniekąd byli takimi przyjaciółmi domu, co akurat nie wpływało zupełnie na religijność, taką prawdziwą i zdrową tej rodziny. Przełączmy dalej. Oto jest ta właśnie letnia rezydencja, może tutaj nie wygląda jakoś rewelacyjnie, no ale na tamte czasy to nie każdy sobie mógł pozwolić na dwa domy, a jeszcze w pięknym miejscu, bo właśnie ta letnia rezydencja już była bardzo blisko Alp i to była właśnie jedna z fascynacji Piotra, bo też wspominałem wczoraj, że rzeczywiście się wychowywał na jednego ze zdolnych czy najzdolniejszych wspinaczy włoskich. Przynajmniej takie były zadatki. Wchodził już na wysokie góry razem z mamą, bo mama też go brała na wycieczki i to jest to, co się od mamy w Piotrku zrodziło, miłość do gór. Chociaż rzeczywiście, jak Luciana opisywała kilka wejść wspólnych, to myślę, że jakby dzisiaj rodzic tak poprowadził jak ta mama w góry, to następnego dnia już by te dzieci mu odebrały. Bo często im brakowało jedzenia czy picia. Jak był górski potok, to mama nie pozwalała pić, bo mówi, jak żeście z domu nie zabrali, no to nie macie i nie będziecie pili. Bardzo surowo wychowywała mama. Ale ta miłość Piotrku do gór pozostała i potem właśnie przez całą jego młodość, szkołę średnią i potem studia Piotrek został w Alpach. Bardzo lubił, zresztą niedaleko, tam jakby łączył dwie sprawy, bo niedaleko tego miejsca właśnie, gdzie jeździł do swojej babci, takie kilkanaście kilometrów jest sanktuarium Matki Bożej, gdzie Piotrek bardzo lubił wcześnie rano sobie albo na piechotę przebiec, albo rowerem przejechać, żeby właśnie zajrzeć do Matki Bożej. Przełączmy dalej. Zdjęcie błogosławionego. Jest coś, co wam w tym zdjęciu nie pasuje do błogosławionego? Popatrzcie uważnie. To zdjęcie było też użyte do obrazu, bo jak może kojarzycie, jak na placu świętego Piotra kogoś ogłaszają świętym czy błogosławionym, no to jest zawsze obraz tego człowieka odsłaniany w momencie, kiedy papież ogłasza tego człowieka błogosławionym czy świętym. I to zdjęcie było użyte. Jest tam coś takiego, co nie pasuje do świętego? Czemu fajka? Dobrze, fajka. Czemu fajka? No bo wolno się truć. Wolno się truć, chociaż przykazanie mówi nie zabijaj. Ale nikt człowiekowi nie odbierze możliwości trucia się. I to jest ta druga rzecz, a właściwie pierwsza negatywna, której się nauczył od mamy. Nie? Ciekawa sprawa. Nie nauczył się religijności, prawdziwej pobożności, nauczył się kurzyć fajkę. I do końca swojego życia z mamą kurzyli razem fajkę. Oczywiście nie jako tam niepełnoletni, chociaż gdzieś rzeczywiście tam Luciana wspomina, że Piotrek się jej przyznał, że podkurzał tam mamie, brał fajkę, bo właśnie mama kurzyła fajkę przy okazji malowania obrazów. No więc ten wizerunek tylko właśnie nie było fajki na obrazie beatyfikacyjnym, bo to jest zdjęcie, więc usunięto tą fajkę z ust Piotrka, no żeby to źle nie wyglądało. Ale prawdziwe zdjęcie jemu zrobione przez kolegów w górach, no bo tu już jest taki dwudziestolatek czy dwudziestoparolatek, zrobili koledzy, no więc zdjęcie było oczywiście na kliszy, nie tak jak dzisiaj, cyfrowe, tylko na kliszy, no i potem, kiedy obrabiano zdjęcie, no to do obrazu beatyfikacyjnego wymazano właśnie tą fajkę, żeby nie zakłócała prawdziwego obrazu błogosławionego. Ale sam się Piotrek przyznawał w listach, które gdzieś tam też po nim znaleziono, że nie umiał się oduczyć, że to była taka słabość, z której rzeczywiście zrezygnować nie umiał i wiedział, że to nie jest w porządku. Więc miał tą świadomość, że to trucie siebie. No bo nawet zobaczcie, taką drugą podobną sprawą w Italii, bo u nas może mniej, jest to, że normalnie do posiłków podaje się wino, nawet dzieciom. Zwłaszcza dlatego, że używa się bardzo dużo olejów do makaronów, więc żeby trawienie było dobre, tak samo u dziecka, no to się podaje wino. Oczywiście nie w jakichś dużych ilościach. Ale z tamtym Piotr nie miał problemu, natomiast z tym miał. Zresztą w przypadku, nawet jakbyśmy tak powiedzieli sobie tutaj, mówiąc o różnicy między alkoholem a nikotyną, to można by tak pewnie powiedzieć, bo i lekarze o tym mówią, że niewielka ilość alkoholu nie tylko nie szkodzi, ale właśnie, zwłaszcza w przypadku trawienia, może pomóc, jeśli głównie chodzi o wino, to każda dawka papierosa niszczy zdrowie i życie. Każda. Niedawno temu zrobiono podobne badania z niską ilością marihuany, niziutką, ale braną przez kilkanaście lat. Okazuje się, że pustka w organizmie jest niesamowita, którą zostawia ten narkotyk. Więc tu można się łudzić, pewnie powiedzieć, że ja jestem wolny, ale no właśnie świadomość tego jest taka, że to się gdzieś potem źle kończy. Przejdźmy dalej. Tu się powoli pojawiają myśli Piotra, które były zawierane w licznej korespondencji, bo rzeczywiście pisał, bo to oczywiście inny czas jak dzisiaj, gdzie przywykliśmy do SMS-ów, czy do jakichś wiadomości bardziej takie wysyłanych właśnie drogą elektroniczną niż pisania listów. Jak ktoś jeszcze jest pisząc listy, to gratuluję. W każdym razie Piotrek pisał sporo listów. Coś, o czym może powiedzieć, nawiązuje do dzisiejszej Ewangelii. Że są w naszym życiu właśnie te sytuacje związane z okresami radości, ale są też okresy powagi. Nie da się iść przez życie tylko tak luzem. Pewnie, że luzakowi byłoby fajnie. Tylko, że właśnie życie pokazuje, że jednak są pory, gdzie trzeba się zachować poważnie. Mówiłem wam o pieniądzach w domu Piotrka. Jak myślicie, jaka była... Nie przeliczymy tego. Tam były liry wtedy oczywiście. Ile miesięcznie lirów Piotrek dostawać? Jaką byście przy takiej już wiedzy trochę o rodzicach zaproponowali, którą mu dawali? No to tak, przeliczmy na nasze. No dobra, ile byście chcieli dostać, tak żeby tak się czuć dobrze, tak od rodziców? Stuwa będzie dobrze na miesiąc? Słabo, nie? A chyba, że opłacą telefon jeszcze. To może by stuwa jakoś tam się zgrała, nie? Nic. Zero. Nigdy w życiu nie dostał nic ani od mamy, ani od taty. Nic. Jeszcze od taty tym bardziej, bo tak jak wspomniałem, tata był ogromnie zły na niego, bo tata pokładał ogromną nadzieję, że kiedyś w gazecie, którą on założył, redaktorem naczelnym będzie Piotrek. A on od samego początku w ogóle nie wykazywał zainteresowania tym, co tata robi. Kompletnie. Nie dostał nigdy w życiu nic od taty. Mimo, że jak mówię, w tym domu pieniędzy było potąd i nie było problemu. Mogę nawet od razu dodać to, co napisała Luciana w jednym z listów, że gdyby iść po ilości pieniędzy w naszym domu, to nigdy nikt nie powinien umrzeć. A Piotrek umarł, dlatego że nikt nie zauważył, że jest chory. I kiedy w ostatnich godzinach jego życia tata chciał jeszcze wysłać samolot z Turynu do Paryża, bo lekarstwo na tą chorobę Piotrka było w Paryżu, to była taka pogoda, że samolot nie mógł wystartować z Turynu. Piotrek umarł dlatego, że nikt nie zauważył jego choroby. Bo niestety nie interesowano się jego życiem. Najbardziej zainteresowaną osobą była niania, która w tym domu właśnie letnim posługiwała, i trochę ogrodnik, z którym się Piotrek przyjaźnił właśnie w tym domu babci, który tam wcześniej żeśmy oglądali. To pokazuje, zobaczcie, jak bardzo to życie nasze nie jest zależne od rzeczy, które myślimy, że na nie wpływają. Że jak będzie kasa, to jest wszystko. Owszem, można się ucieszyć na jakiś czas, można być przekonanym, że teraz już będę rządził, tylko się szybko okazuje, że z tego rządzenia wiele nie wychodzi, a jak człowiek nie jest mądry w tym wszystkim, no to może się pogubić. A Piotrek, nie mając kasy, przynajmniej tej od rodziców, służył miłosierdziem i jałmużną. W pewnym momencie swojej młodości założył jedną z takich grup. Należał chyba do 4 czy 5 różnych organizacji. Nie miał kłopotu, żeby się w nich poruszać. Ale wpadł na pomysł, że będą pomagali ludziom właśnie z obrzeży Turynu, czyli tym najbiedniejszym. No to z czego pomagał? Na przykład jak dostawał do szkoły na przejazd biletem, no bo takie pieniądze musiał dostawać, bo to było do szkoły. To szedł na piechotę, a to, co zostało, przeznaczał na ubogich. można by tak pomyśleć, że to w ogóle no bez sensu, nie? Przecież dali mi rodzice na to, to powinno być na to. No on widział, że może inne dobro, sam z tego nie korzystając, inne dobro ofiarować drugiemu człowiekowi. I to od najmłodszych lat tak zauważyła właśnie jedna z tych pań, które pracowały w tam domu, że miał taką postawę otwartości. Że kiedyś jakaś pani szła z dzieckiem po ulicy obok ich domu, ją zauważył z okna i zbiegł na dół, zatrzymał tą panią przed domem, wybiegł na górę, zabrał chleb i coś tam do tego chleba jeszcze i zaniósł tej pani, żeby jej ofiarować, bo było widać, że jest osobą bardzo ubogą i głodną. Miał zaledwie chyba 6 czy 7 lat wtedy, jak to się stało. I potem podobne zachowania coraz częściej zaczęły się wydarzać w ich domu, w jego życiu, aż tak, że właśnie założył taką organizację, która wchodziła do domów tych ludzi ubogich, potrzebujących, żeby być przy nich. Nieraz kupowali lekarstwa za to, co się udało uzbierać. Myślę, żebyśmy nie przedobrzyli, to na dzisiaj wystarczy. Zachęcam i zapraszam do takiej przygody, żebyśmy ją skończyli z Piotrkiem, bo to pokazuje, słuchajcie, że układanie naszego życia, a to się dzieje, pytanie o powołanie, o moją drogę, co ja będę robił za jakiś czas, ale przede wszystkim kim jestem, jak pozwalam siebie kształtować, jak kształtuje mnie mój dom, jak kształtuje mnie moja religijność. Bardzo ważne. Jesteście w takim momencie, to przynajmniej większość z was, że myślę, że teraz zaczyna się po trochę wasza przygoda z Panem Bogiem. Bo owszem, byliście przez lata w domu, ale dotąd to było pokazywanie przez rodziców. Tak zrób, tak się zachowaj do kościoła. A przychodzi czas, że jest potrzebna, czy będzie potrzebna zaraz wasza osobista zgoda na to, jakie miejsce w was Chrystus zajmie. Nie wiem, czy kojarzycie takie miejsce jak Lednica. To jest pod Gniezdem, między Gniezdem a Poznaniem. Miejsce takie największego prawdopodobieństwa, że tam się zaczął chrzest Polski. Że tam książę Mieszko miał swój gród i tam zaczęło się chrześcijaństwo na naszych terenach. I ojciec Jan Góra, który wiele lat temu zorganizował tam pierwsze spotkanie młodzieży i potem co roku do dzisiaj się zresztą one dzieją, jako jeden z elementów tego spotkania, taki już kończący jakby po wielu godzinach modlitwy, zaprosił, żeby młodzież przechodziła przez tą rybę, nazwano ją bramą rybą. I to miało być wyznanie wiary, że ja daję słowo Chrystusowi, że chcę z Nim iść przez życie, że wybieram Chrystusa jako mojego Pana. Właśnie nie włożono mi go w życie w domu i już tak muszę zostać, albo go kopnę całkowicie w swoim życiu, tylko ja wybieram. Ja zaczynam taką prawdziwą przygodę z Jezusem, zaczynam Go poznawać. Bo zobaczcie, jak my Go znamy. Znamy Go z opowiadań. Ale na przykład, jakby się postawić w dzisiejszej Ewangelii na miejscu tego dziecka, a macie tatę, macie mamę, postawcie się na miejscu tego dziecka, które choruje, które może wie, że kończy się jego życie. Co można by przeżywać w takiej sytuacji? Wtedy dopiero zaczynamy myśleć o relacji z Jezusem zupełnie inaczej. Zapraszam, żebyście nad tym pomyśleli, bo mówię, to jest taka część waszego życia. Kiedyś Jan Paweł II powiedział, że właśnie młodość jest najpiękniejszym momentem, żeby zacząć przygodę z Jezusem. No właśnie, wielu kończy. Bo stwierdzają, nawet mówiąc do rodziców, że nie wierzy. Tylko jak się jeszcze nie zaczęło wierzyć, to trudno powiedzieć, nie wierzę. Bo tak jak wspomniałem, teraz dotąd te sytuacje sprzed kilku lat czy miesięcy, to są sytuacje związane z wiarą, którą ktoś pokazuje. Mi się ona może podobać bardziej czy mniej, ale jeszcze do końca nie jest moja. Dopiero teraz zaczyna się moja osobista, mój wybór. Tak jak rodzice zaczynają wam pozwalać na coraz więcej, żebyście decydowali. I albo pójdziecie taką drogą, że złożą zaufanie w waszym sercu, że mogą wam zaufać, albo ciągle będzie przepychanka, bo starzy mówią źle, bo mi na nic nie pozwalają, bo są nie w porządku, a ja jestem okej. Podziękujcie dziś może, jak będzie jeszcze chwila na modlitwę przed spaniem, nawet taka minutowa, to podziękujcie za to, co w waszym domu jest. Może jest troszkę inaczej jak u Piotrka. Uklęknijmy na koniec.